W tej sesji przechodzimy zatem do poselstwa siódmego. Tytuł brzmi Głębsze boskie objawienie na temat poruszania się Boga wraz z ludem i pośród Niego w Starym Testamencie i na temat poruszania się Boga w Nowym Testamencie, mającego zrealizować pragnienie, jakie Bóg ma w swym sercu i zaspokoić potrzebę, jaką ma człowiek w obliczu Boga. Biblia jest wspaniałą księgą. Zawiera wiele interesujących historii i wspaniałego nauczania na temat Boga, człowieka, a nawet na temat szatana. Cóż, za tymi wszystkimi rzeczami przedstawionymi w Biblii kryje się głęboka, tajemnicza, a także bardzo istotna myśl, to znaczy myśl dotycząca relacji Boga z człowiekiem. Biblia nie jest religijną książką mówiącą ludziom, że nasz Bóg jest wszechmogący, że zasiada wysoko w niebiosach, oczekując, aż ludzie będą się przed Nim kłaniać, bać się Go i oczekując, że ludzie będą Go prosić, aby coś dla nich uczynił, oraz o tym, jak Bóg czuwa nad człowiekiem, aby zobaczyć, kto czyni właściwe rzeczy, za które powinien być nagrodzony, oraz kto czyni złe rzeczy, za które zostanie ukarany. To jest religia. Taka jest koncepcja na temat Boga większości ludzi na ziemi. Jednak Biblia objawia nam, że nasz Bóg jest Bogiem celu. Jest On Bogiem celowym i ze względu na swój cel ma do zrealizowania, wykonania to, co zamierzył. A to poruszanie obejmuje nie tylko samego Boga, ale obejmuje również jedno z Jego stworzeń, to jest człowieka. I w tym poselstwie z tak długim tytułem, ale właściwie treść jest dość prosta, zobaczymy relację Boga z człowiekiem objawioną w Starym Testamencie jako poruszanie się Boga z i pośród Jego ludu. A w oparciu o to zobaczymy również relację Boga z człowiekiem, jak została ona objawiona w Nowym Testamencie. Wspomniałem już źródło w Starym Testamencie na temat poruszania się Boga z i pośród Jego ludzi. A teraz na podstawie tego wszyscy potrzebujemy zobaczyć, że relacja Boga z człowiekiem objawiona w Nowym Testamencie, Jego poruszanie się w Jego ludzie jest w człowieku. Wierzę, że jeśli będziemy mieć jasność co do tej relacji, jaką Bóg ma z człowiekiem, objawioną zarówno w Starym Testamencie, na temat tego, jak się On porusza z i pośród swojego ludu, a potem także jak porusza się w człowieku w Nowym Testamencie, będziemy mieć jasność co do tego, gdzie jest Księga Hioba, a zwłaszcza to, gdzie jest Hiob. Zdamy sobie również sprawę z tego, co jest pragnieniem serca Boga i tego, co jest potrzebą człowieka przed Bogiem. Tak więc kluczowym brzemieniem w tym poselstwie jest to, by pomóc nam zobaczyć głęboką i tajemniczą sprawę związku Boga z człowiekiem na dwóch etapach. Na etapie Starego Testamentu, jakim był Bogiem z ludźmi, a nawet między nimi. A dopiero w Nowym Testamencie ta więź pogłębia się Bóg wchodzi w człowieka, aby być w jego wnętrzu. Teraz przejdźmy do planu. Punkt pierwszy. Poruszanie się Boga wraz z ludem i pośród Niego widzimy w Starym Testamencie. Nie było to bezpośrednie poruszanie w celu realizacji Jego wiecznej ekonomii dla Chrystusa i Kościoła, ale pośrednie poruszanie w Jego starym stworzeniu w celu przygotowania Jego bezpośredniego poruszania w nowym stworzeniu dla wiecznej ekonomii. Poruszanie się Boga. Takiego terminu wyraźnie wspomnianego w Biblii nie możemy znaleźć, ale w rzeczywistości tam jest. Według 5 rozdziału Micheasza, werset 2 mówi: ale ty, Betlejemie, Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. To prorocze słowo dotyczące wcielenia Chrystusa. W słowie tym o wcieleniu Chrystusa powiedziano jako o Jego wychodzeniu. Wygląda na to, że prorok mówi o tym, że Bóg jest w drodze, zmierza do miejsca przeznaczenia. Przeznaczeniem tym jest Boża odwieczna ekonomia, której celem jest uzyskanie nowego stworzenia złożonego z Chrystusa i Jego wierzących, ciała, Kościoła, razem współtworzących nowe stworzenie. Przyjście Chrystusa we wcieleniu to podróż Boga, to poruszanie się Boga. Jego wyjścia są od dawnych czasów, od dni wieczności. W rzeczywistości zobaczymy w tym poselstwie, że są dwie części tego poruszania. W Starym Testamencie widzimy, że to poruszanie nie jest bezpośrednie. Poruszanie to było jedynie z ludem Bożym i pośród Niego. Dopiero w czasach Nowego Testamentu poruszanie to staje się bezpośrednim poruszaniem się Boga w człowieku. To tak, jakby ktoś chciał wejść na Mount Everest. Chciałby się wspiąć na Mount Everest. Cóż, możesz powiedzieć, że zanim będzie mógł się wspiąć, muszą najpierw pomóc mu dostać się tam, czy to samolotem, czy samochodem. Kiedy dotrze do podnóża góry, wówczas może zacząć wspinaczkę. Tak więc jego przelot samolotem czy przejazd samochodem nie są bezpośrednim poruszaniem się. Kiedy jednak zaczął wspinać się na górę, jego wspinaczka stała się bezpośrednim poruszaniem się. Stary Testament jest przygotowaniem. Wskazuje na niebezpośrednie poruszanie się Boga z Jego ludem i pośród Niego jako przygotowanie, aby przywieźć Boga do podnóża góry, skąd właściwie rozpocznie wspinaczkę. Tak więc w Nowym Testamencie możemy zobaczyć bezpośrednie poruszanie się Boga, nie tylko z Jego ludem lub pośród Jego ludu, ale poruszanie się Boga w Jego ludzie, Boga, który jest z Nim jedno. Tak więc to jest cel. Dotrzeć wreszcie do miejsca przeznaczenia i zdobyć to, co jest pragnieniem Jego serca, nowe stworzenie. Teraz ta część dotyczy tego niebezpośredniego poruszania się Boga w Starym Testamencie z Jego ludem i pośród Niego. Punkt A mówi, człowiek stworzony przez Boga na jego obraz potrzebował przyjąć Boga, którego oznacza drzewo życia, jako swoje życie, żeby móc go żyć, wyrażać i reprezentować. Taki człowiek musiał ulec przeobrażeniu w drogocenne materiały i zostać zbudowany jako odpowiedniczka dla Boga. Pierwszym krokiem tego poruszania się było stworzenie Boga. Wiemy, że Bóg stworzył wiele rzeczy podczas pierwszych 5 dni. Sprawił, że powstało tak wiele rzeczy. Biblia mówi nam, że potem w 6 dniu Bóg powiedział, uczyńmy człowieka. Tutaj Bóg przeszedł do stworzenia człowieka. Nie powołał On zaledwie do istnienia człowieka. Sam Bóg był bezpośrednio zaangażowany w stworzenie człowieka. Uczynił człowieka na swój własny obraz, na swoje własne podobieństwo. Tak więc był to pierwszy krok w Bożym poruszaniu się, wyprowadzić stworzonego bezpośrednio przez trójjedynego Boga, człowieka, który został stworzony na obraz Boga i Jego podobieństwo. I taki człowiek został przyprowadzony do ogrodu Eden naprzeciw drzewa życia, które symbolizuje sam Bóg, którego człowiek przyjmuje jako pokarm, aby człowiek był zaopatrzony, by żyć, wyrażać i reprezentować Boga. Kiedy człowiek był w ogrodzie Eden, wypływała z niego rzeka, mająca 4 odnogi, gdzie było złoto i gdzie leżały drogocenne kamienie, które symbolizują, wskazują na obraz, że Bóg zamierzył, iż ów stworzony człowiek, przyjmując go jako pokarm, zostanie zaopatrzony, aby żyć Boga i wyrażać Boga, a ostatecznie, że będzie przeobrażony, stając się złotem, drogocennymi kamieniami i bdelium. Bdelium podobna jest do perły. Ma substancję podobną do perły. Te drogocenne materiały są materiałami przeznaczonymi do budowy Nowej Jerozolimy. Tak więc nawet tutaj, w tym pierwszym kroku poruszania się Boga, widzimy pragnienie Boga, aby zdobyć człowieka na jego obraz i podobieństwo, wypełnić go samym sobą jako życiem, a także przeobrazić w drogocenne materiały i zbudować, aby stał się jego odpowiedniczką. B. Człowiek był upadły i potrzebował przyjąć Chrystusa ze względu na odkupienie, przedstawione w formie typu przez ofiarę z jej przelaną krwią, żeby Bóg go usprawiedliwił w Chrystusie, przedstawione w formie typu przez odzienie ze skór ofiary. Upadły człowiek potrzebował również przyjąć Chrystusa jako nasienie kobiety, żeby wyratować się od szatańskiej wężowej mocy śmierci. Człowiek stworzony przez Boga upadł. Jako upadły potrzebował przyjąć Chrystusa jako zbawienie. Bóg przygotował ofiarę. Niektóre ze zwierząt były zabijane, krew przelewano, aby odkupić upadłego człowieka, a także sierść. Skórę tego zwierzęcia używano po to, by przykryć nagość tego upadłego człowieka. W taki sposób Bóg w swoim zbawieniu zaopatrzył upadłego człowieka i usprawiedliwił go. Okrył ich skórą, która symbolizuje Chrystusa jako nasze przykrycie, naszą sprawiedliwość. Tak więc ten upadły człowiek potrzebował również przyjąć Chrystusa jako nasienie kobiety. Obiecano mu, że przyjdzie nasienie kobiety, które zmiażdży głowę węża. Ewangelia została ogłoszona temu upadłemu człowiekowi, że wąż, szatan, będzie zmiażdżony. Człowiek zostanie wyzwolony z szatańskiej, wężowej mocy śmierci. C. Bóg otaczał szacunkiem człowieka i upodobał sobie w nim z powodu składania przez niego ofiary całopalenia. Jako rzeczywistość tej ofiary Chrystus prowadził życie całkowicie oddane Bogu i Jego zaspokojeniu, będące przyjemną wonią dla Boga, który znajdował w tym upodobanie i przyjemność. W czwartym rozdziale Księgi Rodzaju zobaczyliśmy na przykładzie Abla, że człowiek zaczął składać ofiary Bogu. Abel ofiarował pierworodne ze swojego stada. Ofiara ta zapoczątkowała prawdopodobnie składanie ofiary całopalnej wspomnianej w Starym Testamencie, którą symbolizuje Chrystus jako ten, który jest absolutny i doskonały dla Bożego zaspokojenia. Nie tylko było zabijane zwierzę wraz z rozlaniem krwi, skórą okrywającą upadłego człowieka, ale sam człowiek zaczął składać ofiary, składać ofiarę Bogu nie tyle za grzech, co dla Bożej przyjemności, zaspokojenia Boga. Chrystus jest prawdziwą ofiarą całopalną, jest rzeczywistością ofiary całopalnej, ponieważ żył życiem, które jest w pełni całkowicie doskonałe przed Bogiem. W przytoczonych tutaj wersetach Mateusza 3 i Mateusza 17, kiedy Chrystus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, a także gdy był z uczniami na Górze Przemienienia, niebiosa otworzyły się i głos z niebios Ojciec powiedział: to jest Syn mój, w którym znalazłem upodobanie. Chrystus jest przyjemnością Ojca. Chrystus jest upodobaniem, rozkoszą Ojca, ponieważ jest On absolutny i nieskazitelny, bez zarzutu. Jest prawdziwą ofiarą całopalną. Teraz ludzkość zyskała szacunek u Boga. Teraz Bóg szanuje człowieka i może być z niego zadowolony, ponieważ ta ofiara, która jest typem tego doskonałego Chrystusa, została Bogu ofiarowana wraz z wonią ku Jego rozkoszy i przyjemności. Punkt D. Bóg obiecał Abrahamowi, że w Jego nasieniu, Chrystusie, będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Przechodzimy teraz do Abrahama. Bóg powołał, rozpoczął, zapoczątkował rasę powołaną. Bóg powołał Abrahama i obiecał mu, że z jego nasienia będą błogosławione wszystkie narody, a nasienie to odnosi się do Chrystusa. To przez Abrahama Chrystus pojawi się, a błogosławieństwo dotrze do wszystkich narodów. To przez Abrahama pojawi się zbiorowy lud. Będą błogosławieni przez Boga. Następny punkt E. Ponieważ Bóg wybrał człowieka, musiał on przyjąć Boże powołanie i na nie odpowiedzieć, żeby żyć przed Bogiem poprzez Chrystusa jako swoją ofiarę całopalenia i żeby prawo obnażyło jego grzeszność i niezdolność do zachowania prawa. Oraz żeby żyć z Bogiem, obierając Chrystusa za przybytek, kapłana i ofiary, i w ten sposób móc wejść w Boga i radować się wszystkim, czym On jest wraz z Chrystusem i w Nim. Teraz także my, potomstwo Abrahama, zostaliśmy powołani, zostaliśmy wybrani przez Boga i powołani przez Niego. Naszą potrzebą jest przyjąć Boga i odpowiedzieć na Jego powołanie, abyśmy jako lud, jako potomkowie Abrahama, żyli przed Bogiem poprzez Chrystusa, naszą ofiarę całopalną.
not only with a few individuals,
tak więc nie jako kilka jednostek tu czy tam, ale teraz jako potomkowie Abrahama, jako zbiorowy lud Boga, codziennie radujemy się Chrystusem, naszą ofiarą całopalną. Otrzymaliśmy także prawo, 10 przykazań, aby nam przypomnieć, kim jest Bóg, jak również, abyśmy zostali obnażeni, że nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom Boga. Jesteśmy grzeszni. Nie jesteśmy w stanie zachowywać prawa. Prawo, jako opis tego, kim Bóg jest, jakiego rodzaju jest On Bogiem, ma na celu obnażyć człowieka, upadłego człowieka, naszą bezsilność, naszą niedoskonałość. Nie jesteśmy w stanie sprostać Bożym standardom. Potrzebujemy ofiary całopalnej, którą jest Chrystus, i potrzebujemy być nieustannie obnażani. Prawo musi nam przypominać, że nie jesteśmy w stanie wypełnić go przez i w sobie samych. I uczymy się także żyć z Bogiem, obierając Chrystusa jako przybytek kapłanów i ofiary. W Starym Testamencie Bóg dał swemu ludowi przybytek. Bóg poprzez Mojżesza zaprojektował przybytek, a wraz z nim ustanowił kapłaństwo. Także ofiary, wiele ofiar. Zorganizował wiele ofiar. Co to jest, bracia i siostry? One wszystkie są typami Chrystusa. Przybytek był typem Chrystusa, który był wcielonym Bogiem. Gdy przyszedł Chrystus, był wcieleniem Boga. W Jana 1,14 Słowo stało się ciałem i zaprzybytkowało wśród nas. Chrystus był prawdziwym przybytkiem, który był prawdziwym przybytkiem, daje możliwość wejścia w Boga, tak więc możemy wejść do tego przybytku, aby mieć społeczność z Bogiem. Byli też kapłani i kapłaństwo. Chrystus jest naszym rzeczywistym arcykapłanem, który przynosi przed Boga naszą sprawę, udziela nam Boga i przedstawia Boga człowiekowi. On jest naszym prawdziwym kapłanem. Jest też rzeczywistością wszystkich ofiar. Ofiarą za grzech, ofiarą za przewinienia, ofiarą pokoju, ofiarą z pokarmów, ofiarą całopalną. Dzięki Panu za Boże zaopatrzenie, za to, że dał swemu ludowi przybytek kapłanów i kapłaństwo wraz z ofiarami, aby Boży lud mógł żyć i poruszać się z Bogiem na ziemi. Zasadniczo pokrywa to część Starego Testamentu. Punkt F. Zgodnie ze sposobem, w jaki Hiob prowadził koczownicze życie i jak składał ofiarę całopalenia za swoje dzieci, wydaje się, że on i jego przyjaciele żyli prawdopodobnie w wieku, w którym żył Abraham. W owym czasie nie powstał jeszcze Mojżeszowy pięcioksiąg zawierający prawo. To ważne, abyśmy mieli tego świadomość. W jakim okresie żył Hiob? Hiob żył w czasach przed nadaniem prawa, mniej więcej w czasach Abrahama, co wskazuje, że jego znajomość Boga była podobna do tej, którą miał Abraham. Nie było to po nadaniu prawa. Dobrze, punkt pierwszy. Z pewnością Hiob i jego przyjaciele otrzymali objawienie przekazane im słownie przez przodków. Ono jednak sięgało co najwyżej poziomu objawienia z wieku Abrahama. Wiemy, że sam Bóg nigdy się nie zmienia. Jest wczoraj i dziś taki sam i aż na wieki. Jednak ten Bóg, objawienie o Nim jest stopniowe. W czasach Adama Bóg został objawiony w jeden sposób. W czasach Abla Bóg objawił siebie trochę więcej. W czasach Noego objawił jeszcze więcej siebie. A w czasach Enocha również objawił jeszcze więcej siebie. Cóż, gdy dochodzimy do czasów Abrahama, objawienie Boga także wzrosło do tego stopnia. Tak więc musimy być pod wrażeniem tego, że w Biblii objawienie o Bogu jest stopniowe. Mimo iż sam Bóg się nie zmienił i nigdy się nie zmieni, jest taki sam, jednak Jego objawienie poprzez różne wieki następuje w sposób stopniowy. Tak więc dobrze uświadomić sobie, że Hiob żył w tym samym wieku, w którym żył Abraham, oraz że objawienie Boga jest tylko do tego momentu. Punkt drugi. Ich debaty zatem na temat więzi, jaką Bóg ma z człowiekiem, wcale nie wskazują, że otrzymali oni boskie objawienie, które by wykraczało poza Boży sąd i szacunek, jakim otacza on człowieka z powodu składania przez niego ofiary całopalenia. Dobrze, w miarę upływu czasu, na podstawie poprzednich punktów, zobaczyliśmy różne etapy Bożego poruszania z Jego ludem i pośród Niego. Teraz, w czasach Abrahama, to znaczy w tym samym czasie, w którym żył Hiob, jego objawienie Boga również osiągnęło ten sam punkt. Cóż, z pewnością stopień objawienia Boga, które Hiob otrzymał, wciąż było na prymitywnym etapie. Nie było aż tak zaawansowane. Niemniej jednak, w oparciu o argumenty Hioba i jego skargi wyrażone w księdze Hioba, możemy zdać sobie sprawę z tego, że nie miał żadnej wiedzy na temat pragnienia Boga. Pragnienia Boga w odniesieniu do Jego relacji z człowiekiem, nawet w tym sensie niebezpośrednim. To jest przebywania Boga ze swoim ludem i pośród swojego ludu. Poziom znajomości Boga w jego więzi z człowiekiem pozostaje u Hioba jedynie na bardzo płytkim, religijnym poziomie, że Bóg będzie błogosławił tym, którzy postępują właściwie, postępują sprawiedliwie oraz że Bóg ukaże tych, co postępują źle. Tak wygląda dzisiaj sytuacja wśród wielu chrześcijan. Tak samo było w przypadku Hioba. Teraz jednak, jak wiele lat minęło, przez ponad 4000 lat objawienie Boga niesamowicie posunęło się naprzód. Niemniej jednak, niestety dzisiaj, wśród wielu chrześcijan, ich koncepcja, ich zrozumienie na temat więzi Boga z człowiekiem może wciąż być taka sama, jak w przypadku Hioba. Nie było rozwoju w odniesieniu do ich objawienia na temat więzi, jaką ma Bóg z człowiekiem. Tak więc wciąż słyszysz narzekających ludzi. Czemu Bóg mi nie błogosławi? Co złego zrobiłem? Jak to jest, że Biblia jest sprzeczna? Biblia sama sobie zaprzecza. A czy Bóg kocha ludzi? Dlaczego miałby nie zabić ludzi? Dlaczego nie mógłby ukarać ludzi w ten sposób? Brak im właściwego zrozumienia relacji Boga z człowiekiem. Nawet w Starym Testamencie, w tym niebezpośrednim sensie, Bóg chce poruszać się z Jego ludem i pośród Niego. Nawet jeśli nie jest to jeszcze do takiego stopnia, że jest w nich. Musimy jednak zobaczyć w Starym Testamencie, w tym niebezpośrednim sensie, że Bóg pracował ze swoim ludem pośród niego. Bóg poruszał się tam, przygotowując się do swego bezpośredniego poruszania się, aby wejść w człowieka. Cóż, nawet teraz możecie zobaczyć trochę, gdzie był Hiob, prawda? Na podstawie tego, co powiedział. Przez 37 rozdziałów Hiob i jego trzej przyjaciele wypowiadali bzdury, próżność. Nie mieli wiedzy na temat Boga, na temat relacji Boga z człowiekiem na najwyższym poziomie. Teraz pozwólcie mi czytać dalej. Myślę, że jestem w punkcie drugim. Dobrze, dwa. Ich debaty zatem na temat więzi, jaką Bóg ma z człowiekiem, wcale nie wskazują, że otrzymali oni boskie objawienie, które by wykraczało poza Boży sąd i szacunek, jakim otacza on człowieka z powodu składania przez niego ofiary całopalenia. Trzy. Hiob i jego przyjaciele nie powiedzieli ani słowa, które by wskazywało na coś dotyczącego Chrystusa i Ducha Bożego. W odniesieniu do boskiego objawienia znajdowali się na prymitywnym etapie. 4. Ukazując się Hiobowi, Bóg zdawał się mówić: Hiobie, tak naprawdę nie wiesz, kim jestem. Nie zdajesz sobie sprawy, że jestem nieograniczony. Nie wyobrażasz też sobie, co mam zamiar ci dać. Hiobie, zamierzam dać ci samego siebie i uczynić samego siebie twoją radością, żebyś stał się częścią mnie. Nie zadowala mnie twoja prawość, doskonałość ani uczciwość. Chcę, byś miał mnie. Chcę udzielić ci siebie i dać ci jedynie samego siebie. Myślałem, że gdyby Bóg rzeczywiście wypowiedział to słowo do Hioba, Hiob podrapałby się w głowę, mówiąc: o czym ty mówisz? Znam błogosławieństwo, znam przekleństwo. Nic nie wiem na temat tego, że chcesz dać mi samego siebie. Wiem, co to znaczy być właściwym, wiem, co to znaczy być doskonałym, wiem, co to znaczy być prawym. Nawet gdy Bóg stał naprzeciw niego, wypowiadając te drogie słowa, Hiob nie miał takiego wyobrażenia, nie miał pojęcia. Był całkowicie pochłonięty swoim własnym sposobem myślenia. Wiemy, że tutaj, aż do 38 rozdziału, Bóg czekał, pozwalając Hiobowi, jego trzem przyjaciołom oraz Elifazowi sprzeczać się, dyskutować przez tak długi, długi czas, wypowiadając te wszystkie bzdury i wszystkie te daremne rzeczy, aż wreszcie wkroczył, odpowiadając i ukazując się Hiobowi. Bardzo interesujące. Bóg nic nie powiedział. Bóg tylko cicho, cierpliwie słuchał i pozwalał im po prostu wyrazić całą tę pustkę, która w nich była. 5. Boży wybrany i odkupiony lud nie musi więc budować siebie w ludzkich cnotach, takich jak doskonałość, uczciwość i prawość, jak to czynił Hiob, ale szukać Boga jak spragniony jeleń i radować się Bogiem wraz z Bożym ludem na jego ucztach, żeby Bóg mógł być dla każdego z ludu wszystkim i zastąpił wszystko, co oni osiągnęli i uzyskali. Taką to odpowiedź powinni usłyszeć trzej przyjaciele Hioba, jak również Elihu i sam Hiob. Werset pierwszy w 38 rozdziale Księgi Hioba mówi: Jahwe odpowiedział Hiobowi spośród zawieruchy. W pierwszym przypisie pierwszym przypisie do słowa odpowiedział, jest powiedziane, w ukazaniu się Boga Hiobowi, jego zamysłem było pokazać Hiobowi, że był niczym oraz że Bóg jest nieograniczony, nie dający się zbadać i niewykrywalny. Ukazanie się Boga sugeruje, że chciał on pomóc Hiobowi zrozumieć to, że był w niewłaściwej sferze, sferze budowania samego siebie, człowieka w starym stworzeniu, w jego doskonałości, uczciwości i prawości. Hiob wychwalał samego siebie w tym wszystkim, ale Bóg uważał to za frustrację, które trzeba usunąć, aby Hiob mógł przyjąć Boga w jego naturze, życiu, pierwiastku i istocie, a tym samym zostać metabolicznie przeobrażonym, aby być Bogiem człowiekiem, człowiekiem w nowym stworzeniu, który wyraża Boga oraz Bogiem, który udziela samego siebie innym. Rozprawianie Boga z Hiobem we wszystkich tych nieszczęściach i odzieranie go ze wszystkiego, czym był, miało na celu to, aby zabrać jego zadowolenie z pobożnych osiągnięć i dokonań oraz usunąć wszelkie bariery i zasłony, aby mógł opróżnić siebie, dalej poszukując Boga i aby mógł zdać sobie sprawę z tego, że w jego ludzkim życiu nie dostawało mu samego Boga. Na końcu Księgi Hioba Bóg przyszedł, aby mu objawić samego siebie, wskazując na to, że sam Bóg był tym, za czym Hiob powinien podążać, co powinien zyskiwać i wyrażać. W rozprawianiu się Boga z Hiobem Bożym zamysłem było zredukowanie Hioba do zera, ale z zachowaniem jego życia po to, by Bóg miał czas udzielić samego siebie do wnętrza Hioba. Tak więc po tak długiej, całej tej długiej rozmowie Bóg w końcu ukazał się Hiobowi, wskazując na to, że on sam jest tym, czego Hiob naprawdę potrzebuje. Po przejściu przez całe to rozumowanie, wszystkie te rozmowy, Bóg pokazał mu, ja jestem odpowiedzią, ja jestem rozwiązaniem, którego potrzebujesz. To, iż Bóg przyszedł pod koniec Księgi Hioba, wskazuje, że Hiobowi w jego ludzkim życiu brakowało samego Boga. Z tego powodu księga ta nie jest tak naprawdę ukończona. Hiob powinien był zyskać w pełni Boga w Chrystusie, żeby uczynić siebie jedno z Bogiem i móc z Nim się radować jako swoim dziełem w Chrystusie. Takie objawienie można znaleźć jedynie w Nowym Testamencie. Ściśle rzecz ujmując, w Księdze Hioba nie ma pełnego zakończenia. Hiob przyjął w końcu ukazanie Boga i Jego odpowiedź, pokazując mu, że właściwie tego potrzebuje. A zatem, aby ukończyć Księgę Hioba, powinno być więcej rozdziałów o tym, że Hiob zobaczył Boga, przyjął Boga, został wypełniony Bogiem. Dobrze, zobaczyliśmy teraz w niebezpośredni sposób część pierwszą, poruszanie się Boga, które było z Jego ludem i pośród Niego. Teraz przechodzimy do kluczowej części tego poselstwa. Poruszanie się Boga z Jego ludem objawionego w Nowym Testamencie. Punkt drugi. Poruszanie się Boga w człowieku odbywa się w Nowym Testamencie i zaspokaja potrzebę człowieka, jaką ten ma przed Bogiem. Obejmuje okres od pierwszego przyjścia Chrystusa do przejawienia się Nowej Jerozolimy w nowym niebie i nowej ziemi. To poruszanie jest czymś niesłychanym w dziejach ludzkości. Chwała Panu za Jego poruszanie się w człowieku. Nie żyjemy już dłużej w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie poruszanie się Boga posunęło się naprzód z etapu poruszania się z człowiekiem i pośród ludzi. Teraz może on się poruszać we wnętrzu człowieka. W tym punkcie zobaczymy dwie części. W części pierwszej widzimy, jak Bóg porusza się w pierwszym Bogu człowieku, Bogu stającym się człowiekiem, Jezusie Chrystusie, i to, przez co przeszedł, aby zrealizować Boże pragnienie i odpowiedzieć na potrzebę człowieka. Zobaczymy, w jaki sposób Bóg wszedł w pierwszego Boga człowieka, stając się z nim jedno i przeszedł przez różne dokonania, aby zaspokoić pragnienie Boga i odpowiedzieć na potrzebę człowieka. Następnie w drugiej części zobaczymy wielu wierzących, którzy są wieloma Bóg ludźmi, co oni mają, czego doświadczają i czym się stają poprzez przyjęcie, wejście w to, co ów pierwszy Bóg człowiek dokonał w celu wypełnienia Bożej ekonomii. Dobrze, punkt A. Bóg wybrał i powołał człowieka. Dlatego musi on uwierzyć w Jezusa Chrystusa, który jest wcielonym Bogiem i który prowadził ludzkie życie, umarł, zmartwychwstał i w niebo wstąpił dla ludzi i z nimi, i który jako pneumatyczny Chrystus stał się dla nich życiodajnym duchem, żeby móc być ich zbawieniem, życiem i wszystkim. Objawiają to księgi od Ewangelii Mateusza po list do Rzymian. W Nowym Testamencie, w poruszaniu się Boga w człowieku, potrzebujemy zobaczyć, że człowiek potrzebuje uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Kim jest Jezus Chrystus? Jest wcielonym Bogiem. Jest Bogiem, który przychodzi, aby stać się człowiekiem, wcielonym w ciało. Żył ludzkim życiem, zmarł, zmartwychwstał i wstąpił dla nich i z nimi. Potrzebujemy ujrzeć, że w niespotykany dotąd w historii sposób był człowiek o imieniu Jezus Chrystus, w którym był sam Bóg. Nie był zaledwie prorokiem, nie był zaledwie kolejnym religijnym przywódcą. Był samym Bogiem, wcielonym jako człowiek. W rzeczy samej był człowiekiem, ale w jego wnętrzu był Bóg. Zanim on przyszedł, Bóg był Bogiem, a człowiek człowiekiem. Chociaż człowiek może się lękać Boga, może się Bogu kłaniać, jednak Bóg i człowiek nigdy się nie spotkali, nigdy nie będą razem. Jednak tutaj, po odbyciu podróży trwającej 4000 lat w poruszaniu Boga z człowiekiem i pośród jego ludu w Starym Testamencie, jest w końcu możliwe, aby Bóg podjął kolejny krok w swoim poruszaniu i wszedł do wnętrza człowieka. A człowiekiem tym jest przede wszystkim Jezus Chrystus, pierwszy Bóg człowiek, który był Bogiem wcielonym. Przeszedł różne etapy doświadczenia. Przeszedł przez swoje wcielenie, ludzkie życie, ukrzyżowanie, śmierć, zmartwychwstanie i wstąpienie na niebiosa. Drodzy święci, z jednej strony ten proces, który przywołujemy, jest nam wszystkim znany. Ale mam nadzieję, że w miarę jak zagłębimy się w to poselstwo, przestudiujemy każdy z tych procesów, wpłynie to na nas i zdamy sobie sprawę z poruszania się Boga w człowieku, w pierwszym Bogu człowieku. Wcielenie było spektakularnym, zdumiewającym wydarzeniem. Jego ludzkie życie było doskonałe. Jego śmierć niewypowiedzianą, wszechzawierającą śmiercią. Jego zmartwychwstanie powinniśmy być pod wrażeniem zmartwychwstania Chrystusa. Nawet Jego wniebowstąpienie jest nie do opisania. Nie powinniśmy umniejszać tych procesów. Myślisz, och, zatem znam te kroki Chrystusa. Mam nadzieję, że zdacie sobie sprawę z tego, że aby zobaczyć relację Boga z człowiekiem w Nowym Testamencie, Bóg wszedł w człowieka, aby być w tym związku z człowiekiem. Sam Bóg musiał najpierw przejść przez te etapy. Pozwólcie mi pójść dalej. Jeden. Bóg przyszedł, żeby począć się w ludzkiej dziewicy i z niej się narodzić oraz być człowiekiem i w ten sposób wnieść boskość w człowieczeństwo oraz sprawić, że Bóg i człowiek zespolą się i staną się jedną całością, nie jakąś trzecią substancją. Chwała Panu. Bóg stał się człowiekiem. Boskość została wniesiona w człowieczeństwo. Zanim ten człowiek przyszedł, Bóg i człowiek nigdy nie byli ze sobą zjednoczeni. Bóg i człowiek byli przez cały czas oddzieleni. Jeden w niebiosach, drugi na ziemi. Było tak, zanim Chrystus nie narodził się z dziewicy. Człowiek, w którym zaistniał Bóg. Wniósł boskość w człowieczeństwo. Spowodował, że Bóg i człowiek zespolili się jako jedna całość, nie tworząc trzeciej substancji. Niektórzy teologowie sprzeczają się, że jeśli połączysz w jedno Boga i człowieka, otrzymasz coś, co nie jest ani Bogiem, ani człowiekiem. To nieprawda. Prawdziwe znaczenie zespolenia oznacza, że gdy połączymy razem dwie substancje, tożsamość każdego z tych elementów pozostaje. Jednak są one zespolone w jedno. Tak więc w tej zespolonej osobie, pierwszym Bogu człowieku, był Bóg. Człowiek także tam był. Bóg był w człowieku, człowiek w Bogu, nierozłącznie. Po raz pierwszy boskość została wniesiona w człowieczeństwo. W Starym Testamencie mamy na przykład Samsona, bardzo wpływowego sędziego. Jednak Bóg nigdy w niego nie wszedł. Bóg użył go, umacniał go. Samson uczynił wiele potężnych rzeczy dla Boga, jednak Bóg nigdy nie wszedł w tę osobę. Samson był wciąż Samsonem, a Bóg wciąż był Bogiem. Bóg go użył, Bóg go pobudzał. Ale dopiero, gdy przyszedł ów pierwszy Bóg człowiek, Jezus Chrystus, który był Bogiem, wcielonym jako człowiek, boskość została wniesiona w człowieczeństwo. Teraz Bóg i człowiek mogą się zespolić jako jedna całość, nie tworząc trzeciej substancji. Jest to w istocie wydarzenie spektakularne, nie do opisania. Nieskończony Bóg wszedł w skończonego człowieka. To niewyobrażalne. Punkt drugi. Jezus prowadził życie, w którym wszystko czynił w Bogu, z Bogiem i dla Niego. Bóg był obecny w Jego życiu, a On był jedno z Bogiem. W swoim ludzkim życiu Pan postawił przed nami swoje pełne cierpienia życie jako wzór, abyśmy je skopiowali, wstępując w Jego ślady i nimi podążając. Chodzi nie o to, byśmy imitowali Go i Jego życie, lecz byśmy stawali się Jego powieleniem, radując się Nim jako łaską w cierpieniach. Dzięki temu On sam powiela się w nas jako zamieszkujący w nas Duch wraz z całym bogactwem swego życia. Ta wspaniała osoba żyła wspaniałym ludzkim życiem przez 33,5 roku. Żyjąc tym życiem na ziemi, żył, robił wszystko w Bogu, z Bogiem i dla Boga. Bóg był całkowicie zaangażowany w jego życie. Bóg nie był kimś, kto był daleko, obiektywny, poza nim, któremu próbował służyć, któremu próbował się podobać. Bóg był w nim. Słowa powiedział, słowa, które ja wam powiedziałem, nie są moimi słowami, były przemawianiem Ojca. I powiedział, mógł ludziom powiedzieć, ja i mój Ojciec, jedno jesteśmy. On jest we mnie. Kiedy widzisz mnie, Filipie, widzisz Ojca. On i Ojciec są nierozerwalni. Żyjąc swoim ludzkim życiem, przeszedł przez wiele cierpień. Drwin, przez wiele krytyki, niezrozumienia. Hiob cierpiał wiele, ale powiedziałbym, Hiobie, jeśli porównasz swoje cierpienie z cierpieniem Jezusa, twoje cierpienie nie znaczy tak wiele. Twoje cierpienie obejmuje utratę twojego dobytku, utratę twoich bliskich, utratę być może nawet twego zdrowia. W większości są to rzeczy zewnętrzne. Jednak cierpienia, przez które przyszedł Jezus, są głównie wewnętrzne. Powiedziałbym, że nawet w ludzkim doświadczeniu jednym z najtrudniejszych cierpień jest dla ludzi niezrozumienie. Nie mogę znieść niezrozumienia. Chcę się upewnić, że rozumiesz, wiesz skąd pochodzę. Kiedy jestem niezrozumiany, jest to bolesne. Jest bolesne. Ale cierpienie, ból, które znosił w ludzkim życiu Jezus, osiągnęły najgłębszy poziom. Powiedział jednak, że cierpiąc, pozostawiał przykład swoim wierzącym, aby za nim podążali. To nie jest po to, abyśmy naśladowali cierpienia, naśladowali Jezusa, ale byśmy byli Jego powieleniem. Wiecie, jaka jest różnica między naśladowaniem a powieleniem? Małpa, jeśli nawet ją ubierzesz i posadzisz jak ludzką istotę, aby jadła jak człowiek, to naśladownictwo. Jednak dla dziecka, syna, mówić i działać jak jego ojciec, to nie jest imitacja, to powielenie. Ponieważ małpa nie posiada ludzkiego życia, działa, zachowuje się jak małpa, to jest naśladowanie. Ale my, wierzący, dzieci Boga, jesteśmy powieleniem Chrystusa, ponieważ mamy Chrystusa wewnątrz nas. Pozwalamy Mu w nas żyć. Jest On powielany w nas i przez nas. Tak więc wszystkie cierpienia, przez które On przeszedł, zostają w nas powielone. My wszyscy, jako ludzkie istoty, gdy żyjemy ludzkim życiem, żyjemy także życiem cierpień. Gdy cierpimy, gdy przechodzimy przez cierpienia, jest nam przypominane to, aby obierać Chrystusa jako wzór. Chrystus jest wzorcową kopią. Wróć do Niego. Nie staramy się przypomnieć sobie, co by Jezus zrobił w danej chwili, ale zwracamy się po prostu do Niego. Stosujemy Go, obieramy Go jako nasze życie, a On zostaje w nas powielony. Ale gdy radujemy się Nim, naszą łaską, we wszystkich cierpieniach będziemy się Nim radować przez Jego zamieszkującego Ducha powielonego w nas. Tak więc codziennie Mamy żywy model wewnątrz nas. Jak powiedział Paweł w Efezjan w 4 rozdziale, nie tak nauczyliście się Chrystusa. W Nim zostaliśmy nauczeni, tak jak rzeczywistość jest w Jezusie. Mamy więc wewnątrz nas żywy wzór, żywy model. Jesteśmy upodabniani, kształtowani w Niego, w Nim i przez Niego. Numer 3. Jezus Chrystus, który jest wcielonym trójjedynym Bogiem i ucieleśnieniem trójjedynego Boga, poniósł swoim człowieczeństwo zastępczą i wszechzawierającą śmierć, żeby położyć kres wszystkiemu, co negatywne i z wnętrza siebie uwolnić dla nas boskie życie. Na końcu swojej ziemskiej podróży został stracony na krzyżu. Nie zapominajcie, że nie był to zaledwie dobry człowiek, religijny człowiek. Był to człowiek, który miał w sobie Boga. Bóg był w nim. A gdy poszedł na krzyż, możecie powiedzieć nawet, że Bóg został tam ukrzyżowany. Bóg tam umierał. Umarł w swoim człowieczeństwie śmiercią zastępczą. Co oznacza zastępcza śmierć? To znaczy ze względu na inną osobę, zastępczą. Śmierć Chrystusa. Chrystus nie umarł dla siebie. Umarł ze względu na nas wszystkich, całą ludzkość. W oczach Boga cała ludzkość została z Nim utożsamiona. Gdy ten Bóg człowiek został ukrzyżowany ze względu na całą ludzkość, zmarł śmiercią zastępczą, wszechzawierającą śmiercią, aby położyć kres wszelkim negatywnym rzeczom. Umarł jako ziarnko pszenicy, które wpadło w ziemię. Wydał i uwolnił zarodek życia tego ziarenka i zrodził wiele ziaren. Uwolnił dla nas boskie życie, które było w nim. Och, cóż za wspaniała śmierć, której doświadczył Chrystus i przez którą przeszedł. 4. Przezwyciężył śmierć, wszedł we wszystko wytwarzające zmartwychwstanie, narodził się, żeby być pierworodnym Synem Bożym, który wnosi człowieczeństwo w boskość i stać się życiodajnym duchem w celu wytworzenia i ukonstytuowania ciała Chrystusa. Alleluja! Za zmartwychwstanie Chrystusa! W zmartwychwstaniu Chrystusa coś się wydostało. Trzy rzeczy zostały zrodzone. Po pierwsze, On, ten, który był kiedyś jednorodzony, stał się pierworodnym Synem Boga. Co to oznacza? Teraz spodziewa się, że będzie wraz z Nim wielu braci. On jest pierworodnym. Nie jest dłużej zaledwie synem. W zmartwychwstaniu stał się pierworodnym synem, w którym są zarówno boskość, jak i człowieczeństwo. A wraz z nim zrodzonych zostanie wielu jego braci. Po drugie, stał się życiodajnym duchem. Teraz w zmartwychwstaniu został przemieniony, stając się życiodajnym duchem, który może dać ludziom życie. I po trzecie, odrodził wielu członków Chrystusa, aby ukonstytuować swoje organiczne ciało. Był tym wyjątkowym ziarnkiem pszenicy, które wpadło w ziemię i umarło. A gdy ziarnko to wpadnie w ziemię, z jednej strony jego skorupka pęka i zostaje uwolniony zarodek życia z tego nasienia i zaczyna kiełkować. Umierając, żył. Umierając, powstawał z martwych. Ten wspaniały Bóg człowiek. Człowiek i Bóg był w nim. Gdy był krzyżowany, był także Bogiem, który był krzyżowany. A nie tylko On sam, ale wraz z nami wszystkimi wniósł z sobą nas wszystkich. nas wszystkich. A gdy zmartwychwstał, zrodził wiele ziaren. Wszyscy jesteśmy tymi wieloma ziarnami, wywodzącymi się z tego wyjątkowego ziarna. Święci, są to sprawy ogromnie, ogromnie ważne. Nie powinniśmy pozwalać, aby nasza znajomość tego okradała nas z naszego radowania się i doceniania tych kroków poruszania się Boga w człowieku. W Nowym Testamencie Bóg przyszedł po raz pierwszy wraz z tym Bogiem człowiekiem, pierwszym Bogiem człowiekiem i pozwolił mu przejść przez wszystkie te kroki jego wcielenia, ludzkiego życia, śmierci, zmartwychwstania. 5. Dokonał w niebo wstąpienia, wstąpił ponad wszystko do niebios i został uczyniony Panem Chrystusem, wodzem i Zbawicielem ze względu na krzewienie i budowanie Kościoła Jego Królestwa. Chwała Panu za Jego wstąpienie na niebiosa. Gdy powstał z martwych, wstąpił do trzeciego nieba. Został przeniesiony do innego stanu. Tam, w niebiosach, został wprowadzony na najwyższy urząd we wszechświecie. W Dziejach 2:36 czytamy, ten Chrystus został uczyniony Panem i Chrystusem. Kto? Ten Jezus, którego wy ukrzyżowaliście. Wiemy, że jako Bóg został uczyniony Panem, został uczyniony władcą. Ale w Dziejach 2:36 zostało pokazane, że po zmartwychwstaniu Chrystusa, w Jego wystąpieniu na niebiosa, był tam człowiek, był Jezus, którego religijni Żydzi ukrzyżowali, prześladowali. On, ów człowiek, został teraz uczyniony Panem i Chrystusem. Teraz w niebiosach jest nie tylko Bóg, jest też człowiek. Poprzez wcielenie boskość została wniesiona w człowieczeństwo. I teraz poprzez zmartwychwstanie, jak również wstąpienie na niebiosa, ludzkość została wniesiona w boskość. W niebiosach jest teraz człowiek, zmartwychwstały człowiek, człowiek, który wstąpił na niebiosa i został uczyniony Panem wszystkich. Został uczyniony wodzem, został uczyniony Zbawicielem. To dla Jego rozkrzewienia i zbudowania Kościoła, Jego Królestwa. Punkt 6. W śmierci, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu uczynił wierzących jedno ze sobą. A zatem Jego śmierć, zmartwychwstanie i w niebowstąpienie, wszystko to należy do nich, a Jego doświadczenie stało się ich historią. Lubię hymn numer 22. W czwartej zwrotce jest powiedziane, teraz Jego historia, Jego doświadczenie stają się naszą historią. Jego historia jest naszą historią. Drodzy święci, Boże poruszanie, więź Boga z człowiekiem posunęła się tak bardzo do przodu od czasów Starego Testamentu, od zaledwie Boga z Jego ludem i wśród Niego. Teraz Bóg może być w człowieku. Oczywiście, cały czas mówimy na temat tego pierwszego Boga człowieka, prawda? Teraz, w tym pierwszym Bogu człowieku, poprzez wcielenie wniósł On boskość w człowieczeństwo, a poprzez zmartwychwstanie i wstąpienie na niebiosa wniósł człowieka w Boga. Teraz w niebiosach jest ten człowiek uczyniony Panem i Chrystusem, władcą, Zbawicielem, wodzem. Cokolwiek Jemu się przytrafiło, wy i ja, wszyscy jesteśmy włączeni. W szóstym rozdziale listu do Rzymian 5, piątym wersecie, lubię, gdy Paweł mówi, jeśli zrośliśmy się z Nim w podobieństwie Jego śmierci, to istotnie będziemy też w podobieństwie Jego zmartwychwstania. Drodzy święci, gdy Chrystus został ukrzyżowany, wniósł wraz z sobą nas wszystkich, umarliśmy wraz z Nim. A według drugiego rozdziału Efezjan zostaliśmy razem z Nim wzbudzeni i razem z Nim posadzeni. Chwała Panu! Z Nim! On nie umarł sam. On sam nie został wzbudzony. Sam nie wstąpił na niebiosa. Umarł z nami. Został z nami wzbudzony. Z nami wstąpił na niebiosa. Och, nareszcie przyszedł Bóg nie tylko wśród swojego ludu, ale w człowieku, który przeszedł przez te wszystkie różne etapy. I teraz jest teraz taki człowiek, włączając w to nas wszystkich. W Rzymian 6:5 ten wspaniały werset mówi nam, że nie jest to skończony raz na zawsze proces. To trwający proces. Zrośliśmy się z Nim w podobieństwie Jego śmierci i podobnie będziemy też w podobieństwie Jego zmartwychwstania. Tak więc całe Jego doświadczenie staje się naszym, a Jego historia naszą historią. Teraz przechodzimy do drugiej części poruszania się Boga w człowieku. B. Człowiek, który jest wierzącym w Chrystusa, musi wzrastać w Jego boskim życiu, żeby móc się przeobrazić w to, czym On jest, za pośrednictwem Ducha, który udziela życia. W ten sposób będzie mógł zbudować się ze świętymi i być ciałem Chrystusa, organizmem, który wyrazi trójjedynego Boga w Chrystusie i będzie nowym człowiekiem, nowym Bożym stworzeniem, realizującym Bożą wieczną Bożą ekonomię w zwieńczeniu Nowej Jerozolimy, zespolenia trójjedynego Boga z otoczonym chwałą trójczęściowym człowiekiem, które będzie zbiorowym przejawem Boga człowieka wieczności. Alleluja. Niemalże brakło mi tchu, żeby wypowiedzieć tak długie zdanie. Objawiają to księgi od pierwszego listu do Koryntian po księgę objawienia. Ach, cóż za objawienie, bracia i siostry. Wiem, że może to nie być łatwe do uchwycenia jednym spojrzeniem. Musicie to rozpakować. W punkcie A jest powiedziane, że widzimy poruszanie się Boga w człowieku. Najpierw w pierwszym Bogu człowieku, Jezusie Chrystusie. W tym, przez co On przeszedł, prawda? Wszyscy jesteśmy włączeni w każdy krok, przez który On przeszedł. A teraz w tym punkcie widzimy, że jako wielu wierzących Chrystusa jesteśmy wieloma ziarnami. Gdy już przyjęliśmy Chrystusa, musimy w Niego wzrastać. Musimy w Niego wzrastać w boskim życiu i być przeobrażeni. Prawda? Abyśmy byli czymś poprzez Jego Ducha, udzielającego życia, a także poprzez budowanie z innymi świętymi, byli czym? Byli ciałem Chrystusa, nowym człowiekiem i w końcu nową Jerozolimą. Tak więc ten punkt pokazuje, że teraz Bóg w człowieku ma miejsce nie tylko w pierwszym Bogu człowieku, Jezusie Chrystusie, my jako wierzący, odkąd przyjęliśmy w siebie Chrystusa, Boże poruszanie w człowieku obejmuje, włącza także teraz nas. Stajemy się kontynuacją poruszania się Boga w człowieku, które po raz pierwszy miał miejsce w pierwszym Bogu człowieku, a teraz jest kontynuowane w nas, wierzących. Odkąd przyjęliśmy w nas Chrystusa, potrzebujemy wzrastać w tym boskim życiu i przejść przez przeobrażenie. Ponieważ nie jesteśmy tacy jak Jezus Chrystus. On sam był Bogiem. Stał się człowiekiem. Ściśle rzecz ujmując, nie potrzebował przeobrażenia. Był doskonały. Jednak my, którzy w naszym naturalnym życiu urodziliśmy się jako dzieci Adama, potrzebujemy przyjąć nie tylko boskie życie, Potrzebujemy przeobrażenia w to, czym jest Chrystus, poprzez Jego Ducha udzielającego życia, a także w celu zbudowania z innymi wierzącymi, aby być ciałem Chrystusa, nowym człowiekiem, aby zwieńczyć nową Jerozolimę. Będzie to zespolenie trójjedynego Boga, który przeszedł przez proces otoczenie chwałą trójczęściowego człowieka, aby był zbiorowym przejawem Boga człowieka w wieczności. Jeden, Bóg odkupił nas w Chrystusie, przebaczył grzechy, obmył nas, usprawiedliwił i pojednał ze sobą. Umieścił w Chrystusie i uczynił go naszą sprawiedliwością, uświęceniem oraz odkupieniem. Doświadczamy prawnego odkupienia Chrystusa. W Chrystusie zostaliśmy odkupieni. Chociaż jest to prawne, jednak nie jest zupełnie obiektywne. Ten Chrystus, w którym zostaliśmy przez Boga umieszczeni i który stał się nam mądrością, mądrością od Boga, sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Punkt drugi. Bóg odrodził nas poprzez zmartwychwstanie Chrystusa, a teraz odnawia nas, przeobraża i upodabnia do swego obrazu chwały. Odkąd zostaliśmy odkupieni, teraz doświadczamy odrodzenia. Czym jest odrodzenie? Oznacza ono, że oprócz naszego ludzkiego życia przyjmujemy boskie życie, życie Boga. Drodzy święci, narodziliśmy się z Boga. Nie jesteśmy zaledwie odkupionymi grzesznikami, zbawionymi zaledwie przez łaskę. Jesteśmy narodzeni. Zostaliśmy zrodzeni z Boga, odrodzeni przez Boga, mając zasadzone w nas życie Boga, poprzez które On może nas odnowić, przeobrazić, a nawet upodobnić. Odrodzenie uznaje się za największy cud, jaki może się przydarzyć ludzkiej istocie. Zwykła, skończona, niegodziwa, podła ludzka istota może być teraz odrodzona innym życiem, aby stać się dzieckiem Boga. Numer trzy, odnawiając i przeobrażając, pochłania nas i umieszcza w swej śmierci ze względu na społeczność Jego cierpień, które sprawiają nam wieczną wagę chwały, byśmy doświadczali Go w Jego zmartwychwstaniu i zyskiwali w Jego niezgłębionym bogactwie. Podczas gdy z jednej strony radujemy się Chrystusem, radujemy się Jego odnowieniem i przeobrażeniem, Bóg wciąż zostawia nas na ziemi. Poprzez wiele okoliczności, które Bóg nam wyznaczył, przechodzimy poprzez pochłaniający nas proces. Jak mówi Paweł w 2 Koryntian 4, że nasz wewnętrzny człowiek jest pochłaniany. Paweł mówi, że z powodu Bożego życia w nas nasz wewnętrzny człowiek jest odnawiany dzień po dniu. Nie tak jak Hiob, który cierpiał, naprawdę cierpiał, lecz nie doświadczał odnowienia. Przynajmniej na tym etapie poruszania się Boga, życie Boże nie dotarło jeszcze do człowieka, nie weszło jeszcze w człowieka. Było to zaledwie cierpienie, przez które przeszedł, ale nie było tam odnowienia. Jednak teraz, na etapie Nowego Testamentu, Bóg w nas pracuje, podczas gdy przechodzimy przez różne cierpienia, i jesteśmy pochłaniani, ale też doświadczamy odnowienia. Chwała Panu, że to sprawia nam wieczną wagę chwały. Cztery. Bóg Ojciec jest ucieleśniony w Bogu Synu. Bóg Syn urzeczywistniany jest jako Bóg Duch, a Bóg Duch przychodzi, by zamieszkać w nas i być rzeczywistością trójjednego Boga. Ojciec, Pan i Duch, trójjedyny Bóg, stali się źródłem, pierwiastkiem i esencją Kościoła, który jest ciałem Chrystusa. Teraz wszystko, przez co przeszedł Bóg człowiek i wszystko, co my, wierzący, wielu synów Boga, doświadczyliśmy, przyjęliśmy samego trójjedynego Boga, nasze źródło, pierwiastek i esencję. Bóg nie jest kimś na zewnątrz nas, komu próbujemy służyć, komu staramy się podobać. Bóg, ów sam, trójjedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch, wszedł teraz w nas. Mamy źródło wewnątrz nas. Mamy pierwiastek wewnątrz nas. Mamy wewnątrz esencję, czyniącą nas Jego Kościołem. Ciałem. 5. Chrystus miał wiele do powiedzenia uczniom o tajemnicy trójjedynego Boga, który jest rzeczywistością wierzących, ale uczniowie nie mogli tego unieść, dopóki Duch rzeczywistości nie przyszedł i tych rzeczy im nie objawił. Duch rzeczywistości uczynił to głównie wobec apostoła Pawła, który dopełnił Słowo Boże, czyli boskie objawienie, związane z Chrystusem jako tajemnicą Boga i Kościołem jako tajemnicą Chrystusa. Nawet z uczniami, których Pan miał, gdy odchodził, powiedział im, że jest wiele rzeczy, o których chciałby im powiedzieć. Ale jeszcze nie jesteście gotowi. Aby kontynuować, muszę powrócić w innej formie. Tak samo było z Hiobem. Hiobie, wciąż jesteś na prymitywnym etapie Bożego objawienia. Gdybyś był cierpliwy, gdybyś był uniżony, i szukał Boga. Cóż, musicie, chociaż zdajecie sobie sprawę, że w 10 rozdziale, jak powiedział Hiob, wiem, że skrywasz coś w swoim sercu. Powiedział, Boże, nie mogę wyjaśnić tych wszystkich rzeczy, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jest w Tobie coś, Boże, czego nie rozumiem. Odnosi się to do czegoś ukrytego w Bogu. To, co było ukryte w Bogu, nie było objawione aż do czasów apostoła Pawła, który przyszedł, by oświecić wszystkich, aby ujrzeli, czym jest ekonomia tajemnicy. Został wzbudzony, aby dopełnić Słowo Boga, aby ukończyć boskie objawienie, aby otworzyć nam Chrystusa, tajemnicę Boga i Kościół jako tajemnicę Chrystusa. Tajemnica nie jest już dłużej ukryta. Teraz tajemnica jest odsłonięta, objawiona. Numer 6. Chrystus, boski dział, wyznaczony świętym przez Boga i życiem wierzących, dział dla naszego radowania się, życiem, abyśmy żyli. Chrystus jest naszym działem, abyśmy się nim radowali. Chrystus jest również naszym życiem, abyśmy żyli. Stał się wszystkimi członkami nowego człowieka i jest w tych wszystkich członkach nowego człowieka, który jest jego organicznym ciałem. Bóg chce uczynić Chrystusa, ucieleśnienie Boga, wszystkim dla nas, wierzących w Chrystusa. Gdy radujemy się Chrystusem, naszym działem, uczymy się żyć Chrystusa nasze życie. Kolosan 3:11 mówi, że Chrystus jest wszystkimi. Właściwie to staje się On nami wszystkimi i jest w nas wszystkich. Poruszanie się Boga osiągnęło taki stopień, w którym Bóg i człowiek stają się całkowicie jedno, zespoleni w jedną całość. Numer 7. Jako życiodajny Duch mieszka w nas, by uczynić siebie i wszystko, co zrealizował, uzyskał i osiągnął, rzeczywistym dla nas. W ten sposób możemy być jedno z Nim i ulegać przeobrażeniu w ten sam obraz, co Pan, od chwały do chwały. Dzięki zwracaniu swego serca do Pana możemy oglądać Jego chwałę i sami Go widzieć oraz odbijać Jego chwałę, żeby umożliwić innym zobaczenie Go za pośrednictwem nas. Drodzy święci, jeśli codziennie przychodzimy do Pana z otwartą, odsłoniętą twarzą, oglądamy Go, oglądamy chwałę Pana, odbijając jak zwierciadło chwałę Pana, pozwalamy innym Go zobaczyć za pośrednictwem nas. Teraz chwała Boga przychodzi, aby nas przesycić. Chwała jest jednym z przymiotów Boga. Ale teraz chwałę Boga można znaleźć w człowieku. Człowiek może znaleźć chwałę Boga. Inni mogą zobaczyć chwałę Boga w człowieku, prawda? Mogą oglądać. Jesteśmy przeobrażani w ten sam obraz. W ten sam obraz. Od chwały do chwały, tak jak od Pana. Tak więc, święci, Poprzez poruszanie się Boga w człowieku, Jego lud stał się teraz otoczonym chwałą ludem. Ludem w chwale. Ludem, który posiada chwałę Boga, która ich przesyca, która się od nich odbija. Ósmy punkt ostatni. Bóg w Chrystusie będzie realizował w nas swoje dzieło przeobrażenia, aż zwieńczy to przeobrażenie w Nowej Jerozolimie, które obejmie wpierw zwycięzców w tysiącletnim królestwie, a ostatecznie wszystkich świętych w nowym niebie i nowej ziemi. W ten sposób uczyni cały swój wybrany i odkupiony lud swoim zbiorowym wyrazem na wieki, przejawiającym w najpełniejszym stopniu Jego, a nie jedynie jakieś ludzkie cnoty, jak to zrobił Hiob. Chwała Panu za Nową Jerozolimę. To ostateczny, końcowy punkt. Przeznaczenie poruszania się Boga. Nowa Jerozolima jest zbudowana z trójjedynego Boga. On jest boskim architektem i budowniczym. Buduje z samego siebie i przebóstwionego ludu materiałów, aby byli niesłychanie cenną budowlą. On jest Bogiem w nas, aby w Nim uczynić nas Bogiem. Hymn brata Lee to tajemnica, to prawdziwy cud. Ostatnia zwrotka mówi, my trójczęściowi, Bóg jeden w trzech, w małżeństwie, w miłości, po wieku w wiek. Spójrz w Boga, w Bogu człowiek, a w człowieku Bóg. Wzajemnie współzamieszkują tu. Tu Boża chwała w splendorze czci, promiennie w człowieczeństwie lśni. Bracie Hiobie, czy Twoja doskonałość, czy Twoja prawość może się z tym równać? Tu Boża chwała w splendorze czci, promiennie w człowieczeństwie lśni. Jest to daleko, daleko tysiące razy lepsze niż prawość, doskonałość i uczciwość, których Ty szukasz. One wszystkie są niczym. Jeśli więc zobaczymy, bracia i siostry, w Starym Testamencie tę relację, poruszanie się Boga z Jego ludem i pośród Niego oraz relację w Nowym Testamencie, gdzie teraz w Jego ludzie osiągnęła najwyższy poziom, ujrzymy, gdzie był Hiob i zdołamy zrozumieć pragnienie Bożego serca oraz zaspokoić potrzebę, jaką ma człowiek w obliczu Boga. Dobrze, tutaj się zatrzymam. Skończyłem. Amen.